1 kwietnia, zamieści się na sprzedaż. Ja przyznam się, że ze względu na to, że mam dostęp do strony mojej diecezji do Facebooka, pozwoliłem sobie na taki żarcik zrozumiany w kontekście mojej diecezji. Napisałem tam, że dykasteria do spraw duchowieństwa ze względu na takie różne demograficzne sprawy i po stosowanie do potrzeb pastoralnych przenosi nasze seminarium tam Wschodowarzowskie z Lublina, taką jedną małą parafię i tak troszkę to nie to było tak wracało, więc mam nadzieję, że się udało mi komuś tam dać troszkę radości. A już tak mówiąc poważnie, to niech Maria nas na Pana pytała. Moi drodzy, nie tylko Eucharystia jest pokarmem pielgrzymów nadziei, ale drugim kanałem, którą płynie łaski z Bożego Serca, jest modlitwa osobista. I w tej konferencji chciałem Wam opowiedzieć takie najbardziej praktyczne, istotne rzeczy z mojego doświadczenia dotyczące modlitwy osobistej. Dlaczego jest tak ważna, jak o nią zawalczyć i co już zrobić, kiedy uda nam się znaleźć czas dla Pana Boga. Zdaję sobie sprawę, że już niektórzy z nas już tak myślą o odpowiedzi, już tam robią teraz tysiące tak sumienia, więc postaram się zrobić to w miarę normalnym, sprawnym czasie, takie najważniejsze informacje. Co ja rozumiem przez modlitwę osobistą? Przez modlitwę osobistą umówmy się na tę konferencję, że to jest taki czas, który daje specjalnie dla Pana Boga. Niektórzy to nazywają modlitwą formalną, w odróżnieniu do takiej modlitwy, do takiego małego dialogu z Jezusem, takich westchnień, modlitwy pracą i tak dalej. Czas, który specjalnie daje po to, żeby spotkać się z Panem Bogiem. I dlaczego ta modlitwa jest tak ważna i jest pokarmą? No wróćmy do tego najprostszego podziału, który tłumaczymy dzieciom. Człowiek składa się z duszy nieśmiertelnej i z ciała. Każdy z nich potrzebuje pokarmu, prawda? Jak ciało się nie naje, przynajmniej ja tak mam, jak się gdzieś tam nie naje z rana, to albo chodzę sfrustrowany cały dzień, taki typowy facet, niedojedzony, albo gdzieś tam po wieczór idę na jakiegoś kebaba, jakiegoś fast fooda, prawda? I się odżywiam niezdrowo. Przyjmę kilka sekund. Zobaczcie, że dokładnie to samo się dzieje z naszą duszą. Kiedy się człowiek odpowiednio nie nakarmi, a już coraz bardziej się to pouczymy, że tym jedynym pokarmem dla duszy jest miłość Pana Boga, to wtedy albo właśnie chodzę sfrustrowany, jak ten starszy syn z przypowieści o Ojcu Miłosiernym, albo się karmię śmieciami tego świata, jak ten młodszy syn, łącznie z różnymi grzechami. Dlatego, jeżeli chcemy się uczyć modlitwy osobistej, to jedną z najważniejszych rzeczy, którą trzeba przypilnować, to jest czas dla Pana Boga. A dzisiaj mamy z tym problem, bo jak mawia taki mój promotor ze studiów, sobie żartuję, że współczesny człowiek składa się z duszy nieśmiertelnej i z kalendarza, bo ciągle gdzieś tam gonimy. Teraz zobaczcie, ten brak czasu jest chyba naszą najczęstszą wymówką, prawda? Że ja tam nie mam czasu, żeby się wystarczająco pomodlić. Rzeczywiście. Bo jak tak uwagę sobie przypatrzymy nasz dzień, to zobaczymy, że ten brak modlitwy albo zbyt mała jej ilość, to nie jest kwestia braku czasu, tylko kwestia braku priorytetów. Bo jeśli coś jest dla mnie naprawdę ważne, to ja zawsze na to znajdę czas. Dlatego, jeżeli tak na poważnie chcemy nauczyć się modlić, to jedną z pierwszych i najważniejszych rzeczy, które powinniśmy zrobić, to tak sobie w głowie przestawić, że kiedy planuję sobie kolejny dzień albo dany tydzień, to nie na tej zasadzie, że jak już zrobię wszystko, co mam zrobić, to ewentualnie się pomodlę i daję Panu Bogu takie ochłapę mojego czasu. A dobrze wiemy, jak to wygląda modlitwa wieczorem, że człowiek bierze do ręki słowo, czy żadne z tych po chwili nie ma, prawda? Tylko właśnie odwrotnie, że kiedy planuję sobie swój czas, to pierwsze pytanie jest takie, kiedy znajdę czas na to, żeby się duchowo nakarmić? po to, żebym sam się czuł kochany, szczęśliwy i żebym jeszcze miał co dać innym. Oj, to jest prawdziwe wyzwanie. Wspomniany przeze mnie Adzep z Ufu to przyjmie miał taki zwyczaj, że poświęcał godzinę na adorację dziennie, a jeśli po różnych misjach, po różnych i tak sobie planował swój czas, że od razu gdzieś tam jadę na jakąś wyprawę misyjną, gdzie tu jest kościół, żeby mógł sobie znaleźć godzinę. Sam tak wiele razy robiłem, jakieś tam sobie planuję dzień, gdzie znajdę kościół, żebym mógł sobie pójść na przykład na adorację. Nie powiem ci, ile masz dziennie czasu się modlić, bo to jest tak jak z dietami. Nie znam za bardzo dobrze, ale powiem, jest jakaś tam, nie wiem, 1500 kalorii, złotowców, coś tam jeszcze. No każdy musi dostosować do swoich potrzeb duchowych, do swojego powołania. Bo jeśli na przykład jesteś na jakimś deficycie i na przykład jesteś, nie wiem, w takiej trudnej sytuacji w związku, w rodzinie, gdzie tej miłości musisz więcej dawać, no to muszę więcej się nakarmić, żeby mieć co dać innym, prawda? Więc będzie to takie dosyć wyzwanie. Pamiętam, gdy tak się uczyłem tego wszystkiego, to jedną z wielkich inspiracji była taka właśnie moja bardzo dobra znajoma ze wspólnoty, która kiedyś mi opowiedziała, jak ona się modli. Nie chcę powiedzieć, że to, jak ona się modli, to jest jakieś dokładne zmiany, tylko bardziej chcę pokazać pewien sposób myślenia. Otóż ona wstawała na ten czas rano, na tą 5.14 i zaczynała swój dzień od całego różańca. Kiedy zapytałem dlaczego, to powiedziałem, pierwszy argument jest taki, że ludzie się ponad dzielą na sowy i sowronki, że ten sowronek jest rano taki rzeźki, sowa tam wieczorem. I ona mówi, że ja jestem takim typowym sowronkiem. Ja lubię rano wstawać, to jest mój najlepszy czas, ja wtedy jestem najbardziej przytomna. I ten czas chcę dać Panu Bogu, wiecie? Później mówiła, że później mąż wstanie i już nie będzie czasu, żeby już była taka cisza. Bardzo to zaimponowała i to był taki jeden z takich właśnie, z czegoś takiego, co mnie tam osobiście bardzo podobało i się uczyłem też tej modlitwy. Kiedy ja się tego uczyłem, to Panu dałem takie namacalne zdanie. Pamiętam, kiedy zacząłem pracę w Unii, tak czułem, że wszyscy po mnie oczekują, że trzeba dużo robić i tak dalej. I przyznaję się szczerze, że zapędziłem się w tę chorobę współczesnych czasów, czyli w aktywizm. Doszedłem do takiego momentu, że jak w tej historii, tam człowiek biega z tą pustą teczką, taczką i nie ma czasu jej załadować. Życie było w takich wysokich obrotach. I w pewnym momencie, tak już jakby zupełnie wbrew sobie, poszedłem do kaplicy na 15 minut adoracji. I gdy tak się pomodliłem, słuchajcie, to tak, w ogóle nabrałem tam sił, nabrałem tam jakiegoś dystansu. Zobaczyłem, że wiele z tych rzeczy naprawdę nie ma potrzeby robić. Na zasadzie, kto mnie w ogóle o to prosił? Czasami jest takie dzieło Boga i dzieło dla Pana Boga, ale sam sobie to wymyśliłem, a nie, że Pan Bóg o coś mnie prosi. I w ogóle tak pomyślałem sobie, że coś tu trzeba jednak zrobić, bo muszę się tym nakarmić. I pamiętam wtedy, że gdy tylko wróciłem z kaplicy, jak mi się rozdzwoniło telefonu, że mam zaproszenie na jakieś takie wielkie ogólnopolskie rekolekcje, coś tam jeszcze innego. Pan Bóg przemówił moim językiem. Ja się namacalnie przekonałem o prawdziwości słów, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Że chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan we śnie da, że jest umiłowany. Czyli można się nacharować jak wód i nic z tego nie ma, a można spędzić tę odpowiednią ilość czasu z Jezusem i On bierze moje sprawy w swoje ręce. Oczywiście mamy uczyć się takiej harmonii życia, to jest taki ideał chyba, no jakoś tam do osiągnięcia może w pewnym momencie. Niektórzy tak interpretują pierwszy rozdział Ewangelii Marka. Jest taki jakby expose, jest taki programowy, że Jezus ma czas na wszystko, bo rano idzie w szabat do synagogi, czyli ma czas na modlitwę liturgiczną, później idzie do domu Piotra, czyli spotyka się z przyjaciółmi, z rodziną, ma czas na herbatkę z Piotrem i jego teściową i żoną. Później idzie na ulicę miasta, czyli do pracy, nawracać. A rankiem, gdy było ciemno, ma czas na pustyni, na modlitwę osobistą, żeby wszystko to z Ojcem przegadać. piękne chrześcijaństwo, prawda? Takie zharmonizowane. Więc czas, to jest pierwsza rzecz, więc podsumowując, oto będzie największa walka. Powiem z taką znajomą, którą kiedyś opowiadałem się, to uczyła, że miała takiego synka, którego odwoziła do szkoły i ta sobie postanowiła, że jak już odwiezie go do szkoły, to sobie weźmie Słowo Boże, będzie się modliła. Tylko jak sobie siadła, każda porządna kobieta ze zmysłem właśnie czystości zobaczyła, że firanki są grubne. Włożyła Biblię, wzięła te firanki, myślała sobie, tylko ściągnę, wrzucę do pralki, nastawi się, ja się będę modliła. Jak poszła tam, to zobaczyła, że nie ma płynu do prania, więc jak jest coś tam, do sklepu. Wróciła i patrzy się, o, a miałam się modlić. Zobaczcie, że to będzie taki dziwny zbieg okoliczności, gdy będziesz chciał znaleźć ten czas, jak ci się telefony będą rozdzwaniały, różne inne rzeczy. No, warto się naprawdę uczyć prosić Ducha Świętego o taki dar mądrości. Czy to jest naprawdę ważna sprawa, czy to może poczekać? Bo to jest mój czas na karmienie, który chcę poświęcić, bo wiem, że jak się nie nakarmię, to będę pusty, będę głodny, będę wył z głodu miłości. Okej, mamy to. Jak już mamy ten czas, to jeszcze chwilkę, to druga część. Co robić, aby się modlić? Przyznam się wam, że dopiero parę lat temu tak doszło do mnie, kiedy wspólnota mnie poprosiła, żebyśmy chcieli taki podręcznik informacyjny o modlitwie. I tak sobie czytałem dokumenty Kościoła, różne święty. I przyszło mi takie wielkie rozumienie, taka jedna wajka w głowie mi się przełożyła. I z tego jednego zdania wyniosło bardzo dużo konsekwencji. W katechizmie Kościoła katolickiego jest napisane w tym rozdziale o modlitwie, parafrazuję, bo to jest tam w kilku różnych zdaniach, ale że modlitwa to jest inicjatywa i dzieło Pana Boga. Inicjatywa i działanie Pana Boga. Co to znaczy? Pewnie wam tu jeszcze nic nie mówię. Trzy takie rzeczy, które z tego wynikają. Po pierwsze, skoro modlitwa jest inicjatywą i pragnieniem Pana Boga, to znaczy, że to nie jest tak, że kiedy ja zaczynam modlitwę, to ja zaczynam, tylko ja tak naprawdę odpowiadam na głębokie pragnienie Pana Boga spotkania się ze mną. To zrozumiałem na przykład Matka Teresa z Kalkuty, która we wszystkich swoich kaplicach, tam gdzie siostry mamy do Bernardu, gdzieś tam obok pisała słowa I thirst, pragnę. To słowo Jezusa z krzyża, czyli pragnę się z Tobą spotkać, pragnę Twojej miłości. I co to w praktyce oznacza? Kiedy ja podejmuję modlitwę, to tak naprawdę odpowiadam na zaproszenie Pana Boga, a to oznacza, że na tej modlitwie zawsze jestem chciany, wyczekiwany i wytęskniony. I mi osobiście to pomaga w tym, że będziemy mieli różne stany ducha. Będą takie chwile, gdzie człowiek na przykład będzie w jakimś duchowym strapieniu, albo na przykład gdzieś tam wpadł w grzech i będzie sobie myślał, czy ten Bóg w ogóle ze mną takim grzesznym chce się spotykać? Na pewno? I wtedy sobie przypominam te słowa, że zawsze jestem chciany, wyczekiwany. Że Jezus mówi, ten, kto do mnie przychodzi, ja nie odrzucę od siebie. I to jakoś tak mi dodaje takiej otuchy na start, że nawet jak wyobraźnię emocje emocjonalnego, to tym jednym zdaniem ja sobie przypomnę, Bóg się chce ze mną spotkać. To wystarczy. Po drugie, skoro mówię z działaniem Pana Boga, to właśnie, ja naprawdę sobie wyobrażałem modlitwę tak całe życie, że kiedy ja się modlę, to wygląda to na tej zasadzie. Panie Boże, hello, uważaj, teraz ja będę do Ciebie mówił, Ty tam słuchaj mnie, prawda? Więc to ja robię, to ja działam, a Bóg to taki bardziej bierny ten słuchacz, tak? No nie, no właśnie zupełnie odwrotnie. Modlitwa to jest działanie Boga, które się dokonuje z moją niewielką pomocą. A tą moją niewielką pomocą jest właśnie danie tego jakby zbiornika na tę modlitwę, czyli tego mojego czasu i moje serce, na ile umiem być, skupić się, tu jestem. Wiecie, kiedy to jest uzdrawiające, taka świadomość, bo wtedy widzisz, że skuteczność modlitwy nie zależy od formy, którą przyjmiesz. Czasami ludzie podsyłają na Facebooka jakieś takie różne kłótnie na takich różnych grupach. A która to koronka skuteczniejsza, a która to litania jest lepsza, a która modlitwa cudowniejsza. I mnie tutaj w środku coś tam się otwiera, tego tam widzę takie nagłówki. Cudowna modlitwa to taka w takiej skali. Tak jakby to od tej formy zależało skuteczność. Nie. Ja mam się poddać temu działaniu Pana Boga. Po drugie, to mi bardzo osobiście pomaga w tym, że wiele razy tak będzie na modlitwie, że człowiek ma wrażenie, że ja nawet nie potrafię się modlić. Ja nawet nie wiem, co mam robić, nie? Albo czasami przychodzę na modlitwę taki zmęczony do kaplicy i wtedy sobie przypominam, że słowo modlitwa jest działaniem Pana Boga, przy tej mojej wielkiej pomocy, to Pan Jezu, no to nawet jeżeli ja Ci daję się tyle, ile ja umiem, i wiem, że Ty działasz. Bo ja widzę to później po owocach. Bo to jest czas, podobnie jak ze Słowem Bożym, gdzie Bóg pracuje nad Twoim sercem. Taka na przykład święta Teresa mówiła, że gdy siostry ją pytały, jak Ty się modlisz, bo Ty pewnie masz tam dużo różnych takich pobożnych natchnień, prawda? Bo też, patrz, to jest nasze kryterium modlitwy. Jak byłem taki skupiony, miałem pobożną myśl, to modlitwa była dobra. Jak te 15 minut przewalczyłem rozproszenia, to modlitwa była zła, tak? No nie do końca właśnie, no nie. I ta święta powiedziała, że ona też ma dużo różnych rozproszeń, też walczy, też jest to dla niej trudny czas, nawet jej się zdarza zasnąć, ale ona to widzi później po owocach. Widzi, że później nagle ma jakąś mądrość, takowość, ma jakąś cierpliwość, nie z niej. To trochę tak działa, że kiedy się modlisz, to Bóg tak jakby ukradkiem wkłada do Twojego serca takie różne klejnoty. To nadzieję, to pokój serca, to jakaś tam miłość, cierpliwość. Nie widzisz tego. I nawet czasami może tak lepiej dla nas, w naszym pokorze, że tego nie widzimy. A później nagle widzisz, że o niebie, mam to. Nawet właśnie ta święta Teresa kiedyś powiedziała, że czasami Pan specjalnie tak jakby usypia człowieka, tak jak boski lekarz chce przeprowadzić operację na sercu, to wprowadza pacjenta w taki stan uśpienia, narkozy po to, żeby mu tam pracować nad tym sercem. Często na modlitwie Pan Bóg jakby tak usypia te nasze zmysły, tak nie masz emocji, odczuć, walczysz, ale On pracuje nad Twoim sercem. To jest najważniejsze. I tej prawdy się chwytam, gdy jakoś tak jest ciężko, są rozproszenia i tak dalej. I taka jeszcze jedna rzecz, która z tego wynika, skoro modlitwa to jest takie właśnie działanie Pana Boga, takie jego pragnienie spotkania się ze swoim dzieckiem. Słuchajcie, to znaczy, że ja mam pełne prawo na tej modlitwie czuć się dzieckiem. A dziecko na przykład, które nie wiem, ma 2 lata, czy tam roczek, nie znam się, i nie potrafię mówić, to nikt nie wymaga, żeby takie dziecko deklamowało na pamięć Pana Tadeusza, tak? Bo my czasami chcemy zapytać jakieś piękne słowo, takie właśnie kwieciste i tak dalej. Módl się tak, jak umiesz. Albo nawet powiedz, Panie Jezu, nie umiem się modlić, naucz mnie modlitwy. I możesz mówić to, co czujesz, to, co w Twoim sercu jest. Pamiętajcie, że modlitwy uczymy się modląc, po prostu. Duch Święty jest naszym najlepszym nauczycielem, jest jego zadanie nauczyć Cię modlitwy, nauczyć się, żeby właśnie prowadzić Cię do Jezusa. Te trzy rzeczy mi dają jakoś dużo otuchy, takiej wewnętrznej, żeby trwać na modlitwie. Podsumowując, powiem, że to jest czas, kiedy karmię się Bożą miłością, jest czas, gdzie Bóg pracuje nad moim sercem, jest czas, gdzie spotykam się osobiście z największą miłością świata. Już za chwilę będzie taki czas, abyśmy z tej teorii przeszli w praktykę. Bądźmy po prostu trwajmy. A jeżeli nie wiesz, co masz robić, to tak jak mała Tereska mówiła, jestem kochany.